Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 9 do 13 wiersza. Fragment ten brzmi tak. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda. A w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia ukochani, przez Pana, że Bóg wybrał was jako pierwszy owoc przeznaczony do zbawienia przez poświęcenie w duchu i prawdziwą wiarę. Z tego fragmentu chcę wydobyć pewną jedną myśl, która od jakiegoś czasu, że tak powiem, drąży moje wnętrze i ciągle przykuwa moją uwagę. Ten fragment mówi o tym, że im bliżej będziemy czasów ostatecznych, im bliżej będziemy czasów końcowych, tym bardziej ludzie będą się dzielić na dwie kategorie. Albo tych, którzy umiłowali prawdę, albo tych, którzy znienawidzili prawdę. Jest tutaj mowa o tym, że przyjdzie człowiek, antychryst, który... Antychryst to znaczy, że jest to ktoś, kto zewnętrznie przypomina Chrystusa, przypomina Zbawiciela i w taki sposób będzie się jakby prezentować jako Zbawiciel świata i rozwiązanie problemów społecznych i jakichkolwiek innych na świecie. Ale zarazem co we wnętrzu swoim jest totalnie przeciwny Chrystusowi. Jest człowiekiem bezprawia. I czytamy tutaj o tym, że diabeł będzie zwodzić, tak, użyje całej swojej machiny, żeby tylko zwodzić i oszukiwać ludzi. I czytamy, że w przypadku tych, którzy giną, jest tu mowa o ludziach, którzy giną. Z jakiego powodu? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia. Więc jest tutaj mowa, że ludzie, którzy nie przyjmą miłości prawdy, czy inaczej, ludzie, którzy nie pokochają prawdy, zginą. Dlaczego? Bo właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu, uwierzyli ci, którzy zostali osądzeni, dlatego że odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. I te słowa, ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, giną, gdzieś we mnie pracują, ale jakby w drugą stronę, tak? Że ci, którzy przyjęli miłość prawdy, są zbawieni i będą żyć, żyją i będą żyć. Ci, którzy przyjęli miłość prawdy. Którzy nie tylko, że tak powiem, są ciekawi prawdy, żeby ją poznać, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda. To za mało. Tu jest mowa o tym, że prawdę trzeba pokochać, przyjąć miłość tej prawdy. Przyjąć miłość tej prawdy. Że to nie jest takie łatwe i proste, tak, w pewien sposób. Diabeł będzie robić wszystko i robi, to już on to robi, od wieków, żeby tylko zwodzić ludzi. I okazuje się, że jego machina będzie bardzo sprawna i że wielu ludzi da się na to nabrać. I jedynym ratunkiem dla nas przed tym, żeby nie dać się na to nabrać, jest umiłować prawdę. Jest umiłować prawdę. I dlatego nie wiem, ile razy będę o tym mówić, ale chciałbym, żebyśmy zastanawiali się nad tym, nad prawdą i nad tym, jak stać się człowiekiem, który kocha prawdę, który wzrasta w umiłowaniu prawdy. I apostoł Jan jest człowiekiem, który najwięcej na ten temat pisze. I chciałbym, żebyśmy mogli prześledzić jego Ewangelię i jego pierwszy list Jana, których najwięcej na temat prawdy on zapisał. Wiecie, Ewangelii Jana czytamy o Jezusie, że kiedy stanął przed Piłatem, Jezus powiedział: ja przyszedłem na to, na ten świat, żeby dać świadectwo prawdzie. I komu bliska jest prawda, ten słucha mojego głosu. Na co Piłat odpowiedział: cóż to jest prawda? Co to jest prawda? Co to jest? Myślę, że żyjemy w świecie, w którym dzisiaj, zobaczcie, jak ile jest prawd. Prawda, jak to się mówi, staje się relatywna. Dla ciebie prawdą jest to, a dla mnie to. To mogą być zupełnie przeciwstawne twierdzenia czy przekonania. Ale dla wszystkich są prawdą. Ale nie tak to jest. Wiecie, a podoba mi się pewne stwierdzenie już świętej pamięci, jak mówimy, księdza Jana Tischnera. On powiedział tak z góralska, takie jest znane jego powiedzenia. Wiecie, są trzy prawdy. Jest święto prawda, tys prawda i gówno prawda. Trzy prawdy są, tak? I patrząc dzisiaj na to, co się dzieje jakby w świecie, widząc to, jak ludzie mówią prawdę, posłuchając jakby naszych polityków, z jakiejkolwiek opcji byśmy nie posłuchali, to oczywiście każdy mówi prawdę. Chociaż ktoś kiedyś powiedział, że politykę wymyślono po to, żeby kłamstwo przedstawiać jako prawdę. I tak jest. Dlatego tamto jest prawdą, dlatego to jest prawdą. Ja czasami, jak patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, to tak moje osobiste odczucie jest takie, czy my już zaczynamy wariować. Bo już na przykład się okazuje, że nie Lech Wałęsa poprowadził Solidarność, to nie ten Lech, ten to był TW, Bolek, ale Lech Kaczyński poprowadził, tak? Więc dzisiaj jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, jak to było, ale za następnym pokoleniem, gdyby ktoś takie rzeczy mówił, czyli dla każdego coś innego może być prawdą. Zupełnie coś innego. I apostoł Jan chce odnieść się do jego słów w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, od 19 wiersza do 21, powiedział takie coś. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Więc tutaj Jan mówi o tym, że światło przyszło na świat. Światło równa się prawda. Lecz ludzie wybrali ciemność. Dlaczego wybrali ciemność? Gdyż ich postępki były złe. I jeśli ktoś upodobał sobie coś, co się nie podoba Bogu, to nie będzie chciał o tym słyszeć. Tak? Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła. I z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Czyli jeśli ktoś, kto postępuje zgodnie z prawdą, kto dąży do prawdy, to jest mowa o pewnym procesie, postępowaniu, coś się dokonuje, tak? Kto postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Nie boi się światła. Nie boi się, kiedy ktoś będzie chciał go prześwietlić. No bo nie ma nic do ukrycia. Nic, czego musiałby się wstydzić. Ale z drugiej strony, odkąd jest w nas to, co stało się z Adamem i Ewą, kiedy przyszedł diabeł i co takiego zrobił? Kiedy Ewa stała przy drzewie, przy którym nie miała stać, przyszedł wąż, tak? I czy rzeczywiście Bóg powiedział? Że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Czy naprawdę? Czy to aby na pewno prawda? Tak, zaczęło się. Tak działa diabeł. Czy to jest prawda? Naprawdę? Nie. Ewa mówi, że Bóg tak powiedział, nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie umrzecie. No gdzie? Na pewno nie. Bóg wie, że gdy zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Czy diabeł w tym momencie kłamał? Nie. Mówił prawdę. Zjedzenie z tego owocu oznaczało poznanie zła. Dlatego, kiedy diabeł przychodzi, to nie jest tak, wiecie, że on mówi prosto, jawne kłamstwo, tak? On podważa, zasiewa wątpliwość. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania. Wyglądały pięknie. Czy kobiety nie lubią piękna? Czy w pięknie jest coś złego? A ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Diabeł był spryciarz, tak? Wąż. Wiedział, że kobiety są ciekawe. Wiedział, jak podejść, co wzbudzić, tak? Dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Warto spróbować. Kawałeczek tylko. Tylko kawałeczek, tak? Spróbuję tylko kawałeczek. Przecież są takie piękne. Przecież tak dobrze wyglądają. Więc co może być złego? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Diabeł przychodzi zasiewać wątpliwość. Czy to jest prawda? Tak działa oszustwo grzechu, tak? Oszustwo grzechu. I praktycznie w każdym przypadku, kiedy tyczy się to nas, to wszystko dalej działa w taki podobny sposób, na zasadzie podobnego mechanizmu. Więc sięgnęła po owoc, zerwała i zjadła, tak? Ale zobaczcie, kiedy tylko przyszedł Pan Bóg i znalazł Adama i mówi, ach, zjadłeś? Co było odpowiedzią Adama? To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Czyli czy diabeł, kiedy powiedział na pewno nie umrzecie, nie miał zupełnie racji? Zjedli i co, umarli? Żyli co najmniej jeszcze kilkaset lat. To my już nie dożyjemy takiego pięknego wieku. Więc on nie był, jego słowa nie były całkiem pozbawione racji, tak. Ale jednak coś stało się od razu. Stało się to, że kiedy Adam został zapytany przez Boga, nie potrafi już stanąć w prawdzie. Nie potrafił. Moja wina, zgrzeszyłem. Nie. To kobieta. Ona. Ona, którą ty mi dałeś, aby była ze mną. Jakbyś mi jej nie dał, to bym nie zgrzeszył, nie? Czyli co zrobił? Zaczął uprawiać tak zwaną spychologię. To kobieta. No to Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł i zjadła. Kto był winny? No diabeł. Wszystkiemu winny jest diabeł. Od tego momentu my jako ludzie mamy z tym naprawdę spory problem, żeby stanąć w prawdzie. Dlatego to, co powiedział Jan, jest tak bardzo prawdziwe, że kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła. Nie chce prawdy. Nie chcę prawdy. Nie chcę stanąć w prawdzie. Zobaczcie na tą historię faryzeusza i celnika, o której mówił Jezus. Faryzeusz, taki pobożny człowiek, dwa razy w tygodniu pościł, dawał dziesięcinę ze wszystkiego. No po prostu wzór pobożności. A zupełnie nie widział, że zżerało go od środka źródło wszystkich grzechów, pycha. Bo ja nie jestem jak ten celnik, ten to jest grzesznik, ja nie. Ja jestem porządny przed Panem Bogiem, tak? W porządku jestem. Ja nie jestem zły, jestem sprawiedliwy i tak dalej, bo robię to i to, chodzę do kościoła, modlę się, czytam nawet Biblię, nawet poszczę, inne rzeczy robię, tak? Więc jestem ten sprawiedliwy. Nie tamten, ten celnik to jest zaszczuty grzesznik, sprzedawca, zdrajca narodu i tak dalej, bo to byli kolaboranci, celnicy z okupantem rzymskim, więc to byli no, przez ludzi innych, tak zwanych patriotów żydowskich, byli traktowani za jakieś szmaty, tak, sprzedawczyków i tak dalej. Więc patrzył z pogardą na tego człowieka. Jak dalece potrafimy się oszukiwać. Wiecie, czytałem teraz taką historię pastora Jeremiacha Stepek, który miał objąć 10-tysięczny zbór jako główny pastor. I kiedy przyszedł na to nabożeństwo, którym miano go przedstawić zborowi, przyszedł, wiecie jak? Przebrał się za bezdomnego. Wybrudził się w podarte łachy, się ubrał i tak dalej. I przyszedł wcześniej na to nabożeństwo, oczywiście wiecie, 10-tysięczny zbór, to fajny zbór, nie? Oho, a tam już się naprawdę musi dużo dziać, żeby taki duży zbór był, to nie może być byle jaki, to musi być świetnie zorganizowany, musi być jakość i tak dalej. Słuchajcie, przywitały się z nim tylko 3 osoby. On pozdrawiał ludzi, a spotykał się z wzrokiem ludzi, którzy patrzyli na niego wrogo, a jeśli lepiej, to obojętnie. Obojętnie. Prosił, żeby ktoś mu tam dał jakieś pieniądze na jedzenie, nikt mu nic nie dał. Poszedł, wszedł do tego kościoła i usiadł w pierwszym rzędzie z przodu, to przyszła służba porządkowa i kazała mu się przesiąść do tyłu. Kiedy zaczęło się nabożeństwo, przyszedł czas ogłoszeń i starsi wyszli na scenę i właśnie zaczęli mówić o tym nowym pastorze, i go zaprosili na scenę, sami nie wiedzieli, gdzie jest, tak, więc zaprosili go na scenę, ludzie zaczęli klaskać, cieszyć się i tak dalej. I wtedy wstał on. I wiecie, te oklaski zaczęły cichnąć, tak, jak ten bezdomny zaczął zbliżać się do sceny. Wszedł na tą scenę i powiedział tak, byłem bezdomny, lecz nie przyjęliście mnie. Byłem w więzieniu, ale nikt mnie nie odwiedził. I tak dalej, wiecie, ten fragment z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to żeście mnie uczynili. I wtedy jemu opowiedział to wszystko, z czym się spotkał tego poranka w kościele. I powiedział im tak. Dzisiaj tu jest zgromadzenie ludzi, nie Kościół Jezusa Chrystusa. Bo ludzi jest sporo, ale uczniów Jezusa niewielu. Czy wy chcecie być uczniami? I tak zakończył nabożeństwo. Widzicie, to się sytuacja stała się niedawno, tam nie wiem, parę lat temu w Europie, w zborze, tak, gdzie naprawdę dobrze funkcjonujący zbór, byśmy stawiali go za przykład na świeczniku, jak może tak wspaniale się rozwinąć Kościół, być taki duży, wspaniale funkcjonować i tak dalej. A jednak, jak dalece my możemy być dalece od prawdy, dalecy od prawdy, jaka jest rzeczywiście. Nie chcemy się zbliżyć do światła. Nie chcemy się zbliżyć do światła. Wiecie, jak sobie przypomnę, widziałem już wielu ludzi wierzących, którzy mając jakiś grzech, nie chcieli do niego się przyznać, stanąć w świetle, więc zaczęło się tak zwane ściemnianie, tak? Kiedy chcieliśmy zbadać na przykład ich sytuację, okazało się, że nie chcieli dopuścić do tego, żeby ktokolwiek prześwietlił ich życie. To znaczy się, że mieli coś do ukrycia, nie chcieli się do czegoś przyznać, tak? Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, bratem, którego znam jako człowieka, który zawsze był oddany Bogu, uwielbiał ludzi, prowadził uwielbienie i tak dalej, prowadził wielu ludzi do uwielbienia Boga, a teraz żona z nim się rozwodzi. Odbiło jej, jak dla mnie odbiło jej zupełnie. Znaczy, że tak powiem, nie żona się z nim rozwodzi, żona go zostawiła. Znalazła sobie innego faceta i tak dalej. Ale on sam też ma inną dziewczynę, inną kobietę. Wcale nie z kościoła. Na moje pytanie o to on powiedział, no, tylko ona okazała mi wsparcie w tej sytuacji. W kościele nikt. Ale o co mi chodzi? Nie chodzi mi nawet o to, że w kościele ludzie może nie stanęli na wysokości zadania, ale chodzi mi też o jego serce. Ono również stało się oziębłe na miłość prawdy. Jeszcze ma przynajmniej na tyle odwagi, żeby szczerze się przyznać do tego, co się dzieje w jego życiu, ale już nie ma tej miłości prawdy. Wiecie, mnie to jakoś tak napełnia mnie to smutkiem. Jak bardzo oszustwo grzechu potrafi nas czasem urobić, że możemy być tak naprawdę dalece od prawdy już. Że nie chcemy zbliżyć się do tej prawdy, bo ona by mogła pokazać nam, co jest nieuczciwego w nas. Tego, co my robimy źle i nie tak, co się nie podoba Bogu. I kiedy w tej samej Ewangelii Jana otworzymy 8 rozdział i zaczniemy czytać niezwykłe stwierdzenie Jezusa od 30 wiersza. Dłuższy fragment przeczytam, ale chcę, żebyśmy zobaczyli tą sytuację, w której znalazł się Jezus. Gdy to mówił, Jezus już wcześniej przemawiał do tych ludzi. Wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli: jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to: ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma was miejsca dla mego słowa. Mówię to, co ja widziałam u ojca i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Wy natomiast chcecie mnie zabić, człowieka, którego powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy postępujecie tak jak wasz ojciec. Powiedzieli mu: my nie urodziliśmy się z nierządu, mamy jednego ojca, Boga. Jezus na to: gdyby Bóg był waszym ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale on mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie jesteście w stanie słuchać mojego słowa. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie. Kto z was może dowieść mi grzechu? A jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie, dlatego że nie jesteście z Boga. Żydzi odpowiedzieli mu: czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus na to: ja nie mam demona, ale czczę mego ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały, jest ten, który jej szuka i sądzi. Ręczę i zapewniam, jeśli kto zachowa moje słowo, na wieki nie ujrzy śmierci. Wówczas Żydzi powiedzieli: teraz jesteśmy pewni, że masz demona. Umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa twoje słowo, nigdy nie umrze? Może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również poumierali? Za kogo ty się uważasz? Jezus odpowiedział: jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym, to mój ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie rozpoznaliście go, ale ja go znam. A gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym takim samym kłamcą jak wy. Ja jednak go znam i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczy mój dzień. Zobaczył go też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego: nie masz jeszcze 50 lat, a Abrahama widziałeś? Wówczas Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Może dłuższy fragment, ale zobaczcie, w jakiej sytuacji znalazł się Jezus. I chcę, żebyśmy sobie wyobrazili tą sytuację z innej perspektywy. Kiedy my patrzymy, czytając dzisiaj ten fragment, my wiemy, że to jest Jezus. Ale co by było, gdybyśmy byli postronnymi świadkami tej sceny? Byśmy byli w tym tłumie. I wyobraźmy sobie, że słyszymy człowieka, który mówi nam takie rzeczy, że tak naprawdę nie ma, chociaż wygląda może na 30 lat, to on jest wieczny. że był przed Abrahamem, który żył 2000 lat wcześniej. Co za niestworzone rzeczy ktoś wygaduje, tak? I jeszcze mówi im, wy nie jesteście dziećmi Bożymi, waszym ojcem jest diabeł. Jak byśmy się poczuli, gdyby ktoś do nas tak powiedział? Oj, bardzo niepoprawnie się Jezus zachowywał. Bardzo niepoprawnie. W tym sensie, że nie wahał się obrazić ludzi. Albo inaczej, wiedział, że jego słowa mogą wywołać ogromne obruszenie i obrazę wśród ludzi. Bo oni się ogromnie obruszyli. Wściekli się. Wściekli się na Jezusa. Ty demona masz. Samarytaninem jesteś. To było bardzo obraźliwe w tym momencie stwierdzenie. Tak jak ty Żydzie, czy ty Cyganie, jakby Polacy w naszej kulturze. Demona masz. W końcu podnieśli kamienie, żeby go zabić, tak? Chcieli go zabić. Chcieli go zabić. I chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na siebie pod tym kątem, gdyby ktoś nam powiedział takie słowa, że wy diabła macie za ojca i tak dalej, jakbyśmy my, co, jakby nasze serce zareagowało na to? Czy też byśmy się obrazili? No jak tak możesz mówić? Panie Jezu, tak nie wolno. Przecież się obrażą. Trzeba delikatniej do ludzi. Nie wolno takich używać słów, że zaraz wy od diabła jesteście. Co sobie ludzie pomyślą? W taki sposób, Panie Jezu, nie pozyskasz ludzi, jak będziesz ich tak obrażać, tak? A jednak nie. Wiecie, Jezus powiedział tu niesamowite stwierdzenie. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Z jednej strony prawda obnaża i pokazuje najgorsze dziadostwo, które potrafi w nas być. Tak, grzech. To jest bardzo dołujące z jednej strony, tak? Przygnębiające. Ale kiedy patrzymy na przykład na takiego apostoła Pawła, który jako człowiek w prawie stał się, sam o sobie mówi, szczerze, stałem się doskonały, bez zastrzeżeń. Jako człowiek nieznający Jezusa, jako faryzeusz, jako Żyd pobożny, w pobożności doszedł jakby na szczyty ludzkich możliwości w przestrzeganiu sprawiedliwości. A jednak potem ten człowiek, nie kiedy poznał Jezusa na początku, ale pod koniec swojego życia, po wielu latach życia z Jezusem, w liście do Tymoteusza, u końca prawie swojego życia, powiedział coś takiego: ja jestem pierwszym z grzeszników. Ja pierwszym z grzeszników. Ale prawda wyzwala. Prawda tak naprawdę nie dołuje, ale jest wyzwalająca. Daje moc, żeby z niewolnika zrobić wolnego człowieka, naprawdę wolnego człowieka. Kiedy poznajemy prawdę, to na przykład grzechy innych ludzi nie muszą nas dłużej niewolić. Na przykład ofiara molestowania seksualnego nie musi być do końca życia ofiarą, tak? Bo prawda ją może wyzwolić, że może się od tego uwolnić. Prawda wyzwala nas od naszych własnych grzechów. Bo tak jak w przypadku Ewy, kiedy diabeł przyszedł i zaczął pokazywać, zobacz, czy nie warto spróbować? Czy nie warto spróbować? Spróbuj. Co się stanie? Nic się nie stanie. To jeśli znamy prawdę, wiemy, że się stanie. Wiemy, że się stanie. Że na początku grzech jest słodki, ale później bardzo gorzki. Bardzo gorzki. Bardzo żałować się chce potem, tak? Oszustwo grzechu jest takie sprytne, czy jeśli dopuszczamy je do siebie, przyglądamy mu się tak jak Ewa, ono zaczyna skorcić. Że właśnie wtedy robimy to, co zrobili ci ludzie. Jeśli mamy jeszcze jakąś świadomość zła, no to mówimy wtedy na przykład: wybuchłem, ale to przez nich, tak? Przez nią, przez niego, wybuchłem, no. W sensie, że to, że nie potrafiłem zapanować nad sobą, to nie moja wina, tylko ich, bo mnie wyprowadzili z równowagi. Zdenerwowali mnie, tak? Ale jeśli człowiek potrafi się tak dalece oszukać, że w pewnym momencie może powiedzieć, że właściwie dobrze się stało, tak? Że można nazwać zło dobrem. Że Bóg tak chciał, że to też jest Bożą wolą. Apostoł Paweł mówił o tym, że przyjdzie czas, kiedy ludzie zdrowej nauki nie będą znosić już więcej. Przyjdzie czas, drugi liście do Tymoteusza, 4:3, przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przeklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Więc Paweł mówi o tym, że przyjdą takie czasy, że wierzący ludzie, tak? Będą sobie, inni tłumacze mówią, mnożyć nauczycieli. I chyba nigdy nie, żadne pokolenie przed nami w historii Kościoła nie żyło w takich czasach jak my, gdzie jest tak powszechny dostęp do tysięcy, jak nie setek tysięcy nawet, kazań, kaznodziejów i tak dalej. Możemy słuchać, kogo chcemy. Wybierać sobie i przebierać sobie. Z prawa do lewa, kogo tylko chcemy. Ten nam się podoba, ten się nam nie podoba. Ale czasami może być tak, że możemy znaleźć sobie nauczycieli, których upodobaliśmy sobie, tylko dlatego, że ich, jak to tu jest powiedziane, mówią to, co nam ucho, co ucho chce. Mówią nam miłe rzeczy. A czasami ktoś, kto mówi zdrową naukę, mówi niemiłe rzeczy, tak? W tym sensie, że obnaża to, co jest nie tak w naszym sercu. Kimś takim był Jezus. Mówił do wierzących ludzi. Ale mówił im prawdę. Mówił im prawdę. I za tę prawdę gotowi byli go zabić. I tak się w końcu stało, tak? Jezus zginął za prawdę. Zginął za prawdę. Jakby nie był taki radykalny w mówieniu prawdy, to może by nie umarł, tak? Jakby był poprawny politycznie. Uważał na słowa, żeby nikogo przypadkiem nie obrazić. To mówi też nam o tym, że dążenie do prawdy wymaga w jakiś sposób z jednej strony samozaparcia z naszej strony, bo tak ciężko jest się przyznać do swojej własnej winy. Czasami. A w ogóle na początku, tak? Alkoholik, nawet w tych AA jest ten punkt, że jako pierwszy do uznania musisz się przyznać, że masz problem. Człowiek może być zachlany jak świnia, ale on nie jest alkoholikiem, tak? Ja nie jestem alkoholikiem, ja tylko lubię wypić. Od czasu do czasu. Codziennie, ale od czasu do czasu. Tak? Czyli zobaczcie, co człowiek jest w stanie zrobić, jak wyprzeć się sam przed sobą, jak samego siebie oszukiwać, żeby nie stanąć w prawdzie. Później apostoł Jan w pierwszym liście powiedział w ten sposób, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, kłamcami jesteśmy i z Boga czynimy kłamca. Tak? Że to jest ta podstawa, żeby, jak to w innym miejscu mówi akurat król Dawid w psalmie 51, powiedział o Bogu taką rzecz. Boże, Ty miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Ty miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, że człowiek jest gotów sam przed sobą stanąć w prawdzie. Tak, że chce tego, co złe, tak, że to jest złe, żeby być na tyle szczerym. To Fiodor Dostojewski powiedział podobno coś takiego. Najtrudniejszą na świecie rzeczą jest szczerość. A tą, co najłatwiej przychodzi, to pochlebstwo. Jeśli to odniesiemy do siebie, to czasami wobec samego siebie być szczerym jest bardzo trudno. A samemu sobie schlebiać, jakże łatwo przychodzi. Że ja to nie jestem taki, tak jak ten faryzeusz mógł patrzeć. Ja nie jestem. Jak ci członkowie 10-tysięcznego zboru, zupełnie nieświadomi, jak dalece są od prawdy, od Jezusa. No przecież to Jezus jest prawdą. To jest stwierdzenie też z Ewangelii Jana. Ja jestem droga, prawda i życie. Ja sobie tłumaczę te słowa w ten sposób, że Jezus jest drogą, która prowadzi do prawdy, która prowadzi nas do życia. prowadzi nas do życia, bo grzech sprowadza śmierć do naszego życia, tak? Jezus jest drogą, która prowadzi nas do prawdy, która prowadzi nas do życia. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus mówi tak, jeśli wytrwacie w moim słowie. To jest pewna wskazówka, w jaki sposób poznać prawdę, że poznanie prawdy to nie jest od tak, że to jest pewien proces, który wymaga wytrwałości. A żeby mówić o wytrwałości, potrzeba czasu. I to zazwyczaj nie krótkiego, tylko dłuższego odcinka czasu, żeby móc mówić o wytrwałości. Kto wytrwa w moim słowie, stanie się moim uczniem i pozna prawdę, a prawda cię wyzwoli. Więc wytrwałość. Jezus tutaj mówi do Żydów, bo te słowa skierował do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, tak? Oni zaczęli się nie zgadzać z tym, co Jezus mówi. No jakże to? Jak ty możesz mówić, że nas wyzwoli? Przecież my nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. Jak Jezus zaczął im mówić, że Bóg nie jest ich ojcem, to oni tylko tak sobie twierdzą. Ale prawda jest inna. Mówić my sobie możemy wiele rzeczy i wmówić w siebie możemy też wiele rzeczy. Tak? Jest też takie powiedzenie, że wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Człowiek już w pewnym momencie sam nie wie, czy to prawda, czy to kłamstwo. Bo już tyle razy to mówił, że na tej zasadzie działa na przykład propaganda goebbelsowska i każda inna propaganda, że się powtarza coś tak wielokrotnie, że ludzie zaczynają wierzyć, że to jest prawda. Bo w prawdę czy w kłamstwo trzeba uwierzyć. Jedno albo drugie wymaga wiary. Nie wiem, czy wiecie, słyszał ktoś z was o płaskoziemcach? O, Darek, ktoś jeszcze? Kto z was wierzy, że Ziemia jest kulą? Kulą, że jest kulą. Wierzycie to, czy ktoś nie wierzy? Wszyscy wierzą. A kto z was widział, że czy to jest kula, czy nie? A nikt. Widział ktoś z was? Nie, nikt z nas tak naprawdę nie widział, nikt z nas w kosmosie nie był. Wiecie, sam byłem zdziwiony, że w XXI wieku płaskoziemców liczba może dochodzić już milionów ludzi, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Płaska. I jak się posłucha czy poogląda tych filmików na udowodnienie tego, to można sobie pomyśleć, to nie jest takie głupie. To brzmi całkiem logicznie, to co oni przedstawiają, te dowody jakby na to, że Ziemia wcale nie jest kulą. To brzmi całkiem logicznie. Całkiem logicznie. Więc zobaczcie, jak kłamstwo albo prawdę trzeba uwierzyć. Dzisiaj wydaje się, że rozum króluje, że nikt w bajek sobie nie da wmówić, a jednak liczba tych, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, stale rośnie. Inteligentnych ludzi. Inteligentnych ludzi. Nie tych tam z Afryki, że tam jeszcze, wiecie, bu, nie? Tutaj, teraz ludzi rośnie. Swoją drogą, jeśli chodzi o Biblię, to Biblia nam przedstawia dowody, że Ziemia jest kulą. Jest kulą. W Biblii są na to dowody. Ale to tak na marginesie. Czyli zobaczcie, jak chociaż niby żyjemy w świecie dostępu powszechnego, dostępu do każdej informacji, to my nie wiemy, czy coś jest prawdą, czy nie. Nas potrafią świetnie oszukiwać. Oglądałam ostatnio taką kobietę, słuchałam takiej kobiety, która mówiła o tym, w jaki sposób działa reklama. Jak łatwo ludzie mogą się dać oszukać, myśląc, że są tacy sprytni. Czytasz o jakimś leku, na przykład to było na przykładzie leku, bierzesz, chcesz sprawdzić, czy ten lek rzeczywiście jest skuteczny, więc wchodzisz w internet i szukasz na przykład komentarzy ludzi, co ludzie piszą i tak dalej na ten temat. I wszędzie napotykasz informacje, że ludzie umieszczają gdzieś tam w komentarzach na Facebooku, że to jest super, że pomogło i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie nie wiedzą, że są ludzie, którzy po to się podstawiają, żeby ktoś, kto szuka informacji, znalazł taką informację na potwierdzenie, że ten lek rzeczywiście jest skuteczny. I tak łatwo dać się oszukać. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Kiedy Jezus mówił do tych uczniów, powiedział coś takiego. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, 37 wierszu, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma was miejsca dla mojego słowa. Nie ma was miejsca dla mojego słowa. Nie dyskutował z poganami, tak? Z tymi ludźmi, którzy byli religijnymi Żydami, którzy, wielu z nich pewnie byłoby gotowych się posiekać za Boga, za wiarę. A jednak, kiedy przyszedł Jezus i zaczął mówić im prawdę, nie mogli go zdzierżyć. Gdyby Bóg był waszym ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga. Tak list do Tesaloniczan mówi, ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, zginą. Wy nie przyjęliście miłości prawdy, bo nie darzycie mnie, Jezus mówi, miłością. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie jesteście w stanie słuchać mojego słowa. To był ten test. Jaka jest reakcja na słowo Jezusa pośród ludzi? Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie. Ten wątek wytrwania w prawdzie tu się przewija w tym fragmencie. Ci, którzy wytrwają w prawdzie, wytrwają w słowie Jezusa, poznają prawdę. Diabeł nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Bo diabeł nie wytrwał w prawdzie. To, że nie wytrwał, oznacza się, że na początku w jakiś sposób próbował i trwał w prawdzie. Ale nie do końca, tak? Nie wytrwał w tym. Nie wytrwał w tym, bo w nim nie było prawdy od początku. Dlatego nie dziwię się, że Dawid mógł powiedzieć: ty jesteś Bogiem, który miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Że w sercu człowieka jest gotowość na przyjęcie prawdy i bycia w prawdzie. Że prawdę się ceni, kocha i szanuje. Lub nie. Diabeł nie wytrwał w prawdzie. Poznać prawdę można, czy doświadczyć głębiej prawdy można wtedy, kiedy się w niej wytrwa. Wytrwa. Jakby patrząc z perspektywy iluś tam lat jako wierzący człowiek, rozumiem to w ten sposób, że pewne prawdy, kiedy my je przeżyjemy, kiedy doświadczymy ich w własnym życiu, to wtedy przychodzi tak właściwie zrozumienie, o co chodzi. Nie, że my intelektualnie czy wiedzą, umysłem przyjmiemy pewne rzeczy i nawet intelektualnie możemy je zrozumieć, bo rozumiemy słowa, ale głębsze zrozumienie przychodzi wtedy, kiedy tego doświadczymy i naprawdę poznamy prawdę. I naprawdę poznamy wtedy prawdę. Kiedy patrzymy na Jezusa i na Ewangelię Jana, widzimy jeszcze w 6 rozdziale, kiedy Jezus zaczął mówić właśnie, tak jak dzisiaj mówiliśmy o tym, że kto nie będzie jeść mojego ciała, kto nie będzie pić mojej krwi. Dla Żydów to było nie do przyjęcia, bo przecież zakaz Boży mówił bardzo wyraźnie. Nie wolno spożywać krwi. I wtedy czytamy, że wielu uczniów po wysłuchaniu tych słów, wielu jego uczniów stwierdziło: twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? Wielu jego uczniów. Wielu, nie pojedynczy, co niektórzy, ale wielu. W pewnym momencie to, co Jezus zaczął mówić, oni chodzili za Jezusem jakiś czas, oni przyjęli Jezusa i zgodzili się z tym, co Jezus nauczał, ale do pewnego momentu. Przyszedł czas, że Jezus zaczął mówić do nich rzeczy, które były dla nich zbyt ciężkie do przyjęcia, do słuchania, do tego, żeby nimi żyć. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Są jednak wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy i kim jest ten, który go wyda. I dodał, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca. Przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Kto wytrwa w moim słowie? Kto wytrwa? Widzimy tutaj, że była część uczniów całkiem poważna, to nie była jakaś garstka, ale spora część uczniów, która od tego momentu stwierdziła, że dalej nie. To za dużo. I widzimy też w naszej historii wielu ludzi, pewnie by każdy z nas dłużej wierzący mógł powiedzieć, że znamy takich ludzi, którzy przyjęli słowo, nawet chodzili do kościoła, mogli przyjąć chrzest i tak dalej, ale do pewnego momentu. A potem przyszło coś w ich życiu, co sprawiło, że przestali chodzić za Jezusa. Niestety. Nie umiłowali prawdy na tyle, żeby w niej wytrwać. Wówczas Jezus zwrócił się do 12. Czy i wy chcecie odejść? I Szymon Piotr odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym. Jezus im odpowiedział, czy nie ja was 12 wybrałem, a jeden z was jest diabłem? Mówił to o Judaszu, synu Szymona Iskariota, gdyż to on, jeden z 12, miał go wydać. Wielu przestało za Jezusem chodzić, ale Judasz jeszcze wytrwał. Wytrwał przy Jezusie prawie do samego końca. Chociaż myślę, że wątpliwości w sercu już się rodziły dużo wcześniej. I stał się sprzedawcą Jezusa, tak? Ale wiecie, myślę, że to pytanie, które wtedy Jezus powiedział, czy i wy chcecie odejść? I w naszym życiu pobrzmiewa. Możemy uwierzyć w Jezusa i iść za Nim i przyjmować rzeczy, które nam się podobają, z którymi się zgadzamy, utożsamiamy się z nimi. Ale mogą być inne w nauce Bożej, które nam się już tak nie podobają. To już jest za dużo, Panie. A mogą być różne dziedziny, że jest jakieś słowo, którego nie chcemy przyjąć, nie chcemy wprowadzić się w nasze życie i nie chcemy w nim wytrwać, bo to się już nam nie podoba, bo sprawia to, że pewne rzeczy, które są w naszym życiu, musielibyśmy z nich zrezygnować, a my nie chcemy. To jest ten problem, na których wielu właśnie tak robi, że za Bogiem tak jak najbardziej, dopóki ktoś nie wskaże na jedną rzecz, czy to będzie człowiek, czy sam Bóg, jedną rzecz w ich życiu, która Bogu się nie podoba. Wtedy zmienić kościół, może jakiś inny, gdzie poklepią po ramieniu i powiedzą, że jest wszystko w porządku. Ale to pytanie i odpowiedź Piotra, Panie, do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Tak właściwie dzisiaj, gdyby dzisiaj zadać nam to pytanie, do kogo my pójdziemy, kiedy myślimy o prawdzie? Prawda może kosztować nas życie. W tym sensie, że widzimy na przykładzie tutaj Jezusa, że mówienie prawdy naprawdę kosztowało go życie. Odnosząc to do nas, może to oznaczać, że jeśli będziemy mówić prawdę, to mogą nas zabić, tak? Jeśli nie przyjmiemy prawdy, to zginiemy też. Więc ja wolę z dwojga to pierwsze. Jak już. Ale dokąd pójdziemy? Czy jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, my sami, tak szczerze stając przed Bogiem, że my również możemy powiedzieć za Piotrem, Panie, ja już nie mam dokąd iść. Wszystkie mosty są spalone. Dokąd ja pójdę? Dokąd? Do świata? Tam, skąd wróciłem? Skąd przyszedłem? Tam nie mam do czego wracać. Tam nie ma nic. czy uwierzyliśmy i jesteśmy tego pewni dzisiaj, że Ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym, że On jest prawdą, za którą gotowi jesteśmy pójść, bo ją umiłowaliśmy. Żeby wzrastać w miłości prawdy, potrzebujemy też trwać w Jego Słowie. Czy jest w nas miejsce dla Jego Słowa dzisiaj? Ja mam nadzieję, dobrą nadzieję, że my wszyscy wytrwamy w wierze. Życzę tego nam wszystkim i chciałbym, żeby tak było. Historia niestety pokazuje, że nie wszyscy trwają w wierze, tak? Zawsze jest jakaś część ludzi, która wcześniej czy później odchodzi. Z różnych powodów. Ale zazwyczaj chodzi o prawdę. O, mogą mówić różne rzeczy, że to przez Kościół i tak dalej, tak? No przecież oni nie są winni nigdy. Zawsze ktoś jest winny tego, że oni zrobili coś złego. Więc chcę, żebyśmy mogli się pomodlić teraz. Żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy są z tych, co przyjmują miłość prawdy. Są gotowi kochać prawdę. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, że możemy się uczyć o Twoim Słowie, że Ty jesteś prawdą, prawdą o nas i o Bogu, że my jesteśmy grzesznikami, a Ty jesteś święty, ale my w Tobie stajemy się również uświęceni. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Pomóż nam w nim wytrwać. Panie, chcemy dążyć do światła, a nie uciekać od światła. Ty wiesz, co w nas jest najlepiej. Ty wiesz. Ty nie zatrzymywałeś tych ludzi, tych uczniów, którzy chcieli odejść, bo to, co mówiłeś, było dla nich zbyt twardą, zbyt ciężką mową. Wydawało im się to za trudne, zbyt wymagające jak dla nich. Panie, ale czy my tak naprawdę mamy inny wybór? Ty jesteś życiem. Ty jesteś naszym wyborem. Wybraliśmy Ciebie i chcemy w tym wytrwać. Panie, proszę Cię, ucz nas, ucz mnie, co to znaczy być człowiekiem, który przyjmuje miłość prawdy. Jeszcze więcej i więcej. Co to znaczy trwać w Twoim Słowie, które jest prawdą, aby wytrwać w prawdzie, wytrwać do końca w prawdzie i wtedy poznać prawdę, prawdę, która nas wyzwala. Dziękujemy Ci, Ojcze. Amen.